Moniko, wspomniałaś o tym, że pochodzisz z domu, w którym twój tata był
Oficerem Wojska Polskiego.
oficerem i był taki rygor wojskowy.
No trochę
Taki.
byłam wychowywana jak kadet. Zdarza się, że jestem posłuszna, ale to zależy, kto wydaje rozkazy. Ale faktycznie tak, to mój tato zaszczepił we mnie miłość do muzyki. I z tatą słuchałam płyt winylowych, nagrywaliśmy piosenki na taki stary adapter szpulowy,
To znaczy
więc
magnetofon szpulowy.
tak, magnetofon,
Też miałam.
tak. Także tato bardzo dużo słuchał radia i z nim właśnie słuchałam płyt. To było bardzo dawno, tato zmarł jak miałam 14 lat, ale no, śpiewałam z tatą piosenki Legionów, takie legionowe, tak, czy w ogóle piosenki jeszcze przedwojenne. Tato był bardzo sentymentalnym oficerem przedwojennego Wojska Polskiego, byłym piłsudczykiem i byłam wychowywana w takim domu, gdzie takie tradycje były kultywowane.
I od tej muzyki zaczęła się estetyka i moda. Jak i kiedy?
Właściwie od taty się zaczęła, ponieważ mój tato, ja go wspominam, być może go trochę idealizuję, ale był jednym z ciekawszych ludzi, jakich pamiętałam z tamtego okresu, ciekawszych w sensie prezencji. Był niezwykle elegancki, nosił takie piękne kapelusze z aksamitu, model Panama chyba i jeszcze jakiś drugi też taki bardzo. Jak właściwie oglądamy czasami stare filmy albo filmy z Alem Pacino i tak jak się ubiera mafia nowojorska, przedwojenna, tak, ubierała, to mój tato kultywował taki styl. Ja po prostu uwielbiałam te wszystkie jesionki z futerkiem na kołnierzyku. Był tak szalenie elegancki, to się nie zdarzało w tamtych czasach, więc szereg różnych trenczów, płaszczy, zawsze świetnie dopasowane buty. Był niezwykłym estetą. Nawet to, że on rano wstając palił cygaro i nie chodził w piżamie, tylko miał takie super eleganckie wdzianko. On to nazywał bonżurka. Piękne wzory tureckie, odszywane aksamitem, jeszcze to ubranko było, kieszonki, no super eleganckie. W ogóle ja nie wiem skąd on brał te ubrania. Przy tym wszystkim był niezwykle męski, stanowczy, to był po prostu mężczyzna, ale miał ten szyk taki przedwojenny i właściwie na tej estetyce mojego ojca zbudowałam potem całą resztę różnych moich przypuszczalnie skojarzeń i pewną wrażliwość estetyczną. Kolekcjonował stare meble, to też jest ważne. O, właśnie. Ja żyłam w takim domu, tam wszystko było stare. U moich przyjaciół były gierkowskie meble na wysoki połysk albo jakieś inne,
Meble
bardziej
ścianki.
tak nowoczesne. A w moim domu były wszędzie antyki. Były wszędzie antyki, obrazy, stare lampy, stare dywany, kilimy. Ja żyłam jak w muzeum. I tato mówił, nie, pamiętaj, Moniczka, bo tutaj tamte meble, to one się rozpadną, a te zobaczysz.
Czyli ty się też jako młoda dziewczyna trochę buntowałaś. Chciałaś mieć coś nowszego, coś innego, tak jak twoi
To myślę,
rówieśnicy.
że tak. Myślę, że niczym się nie różniłam i powoli gdzieś zaszczepił we mnie tą miłość do przedmiotów starych. Chodziliśmy na targi staroci, do Odessy i właściwie całą tą wrażliwość estetyczną wiem, że głównie zawdzięczam właśnie tacie. On pokazał mi, że świat nie musi być taki, jaki kochają wszyscy, że ja mogę mieć swój świat i mój klucz po prostu wyboru i moją estetykę. I chyba taka po prostu się stałam, jak chciał.
Powiedziałaś, że żyłaś wśród staroci, że patrzyłaś na tatę i wtedy zaczęłaś projektować?
Ten moment, w którym zaczęłam projektować, to było w ogóle bardzo szybko, bo chodziłam do czwartej klasy szkoły podstawowej i trudno mówić tutaj o projektowaniu. Po prostu w domu stała stara maszyna do szycia. Były dość ciężkie czasy i niewiele rzeczy mi się podobało, a na niewiele też moich rodziców po prostu było stać, więc znalazłam jakąś żółtą, okropną zasłonkę, dwa kółeczka od stanika kąpielowego mojej mamy i zrobiłam sobie spódniczkę. Nie wiem, jak to się stało. Ja do tej pory nie mam pojęcia, jak to było możliwe, że takie dziecko usiadło do maszyny, tato mi pokazał tylko tu musisz nawlec nitkę, tutaj to. Ja usiadłam i szyłam. I nie wiem, jak to jest możliwe. I nie potrafię tego wytłumaczyć do dnia dzisiejszego. Ja się nauczyłam sama. I tak samo jak wycięłam sama, nawlekłam igłę, nitkę, to później już się potoczyło. Po prostu potrzebowałam rzeczy pięknych. I też chyba to wynika z takiej potrzeby robienia. O, właśnie, tak, to jest to. Ja lubię robić coś z niczego. To jest takie hobby. I znajdowałam w domu różne rzeczy. Przerabiałam te rzeczy. Część szyłam. Oczywiście trochę poniszczyłam, bo wiadomo, że to nie było tak, że się urodziłam genialnym dzieckiem i nagle tworzyłam wspaniałe kreacje, ale faktycznie od czwartej klasy szkoły podstawowej powolutku szyłam, co przypuszczalnie część moich przyjaciół ze szkoły jeszcze pamięta. Pozdrawiam tutaj Agnieszkę.
A to było tu we Wrocławiu?
Tak, tak, tak. Ale równolegle z tą przestrzenią tkanin ja chciałam być kuśnierzem, więc miałam bardzo dużo różnych pomysłów. Chodziło o to, że po prostu świat dookoła był szary, był smutny, a ja chciałam, żeby było pięknie, więc moja znajoma, która prowadziła na dole zakład kuśnierski, wyrzucała takie różne na przykład lisie mordki. Ja z tych mordek robiłam torebeczki. Potem robiłam takie mikro, małe szczurki na przykład. No, mnóstwo różnych rzeczy. No, jak dziecko, no po prostu tworzyłam, nauczyłam się szyć i tworzyłam różne rzeczy z odpadów. Więc właściwie dzisiaj, mówiąc o tych pufach, które tworzę właśnie z takich różnych resztek, czuję się jak to dziecko, które chodziło do czwartej klasy, piątej szkoły podstawowej. Nie, to chyba jest ten poziom szczęścia. Chyba tak to trzeba nazwać, tak? Że jak człowiek potrafi tak się cieszyć jak dziecko z takich rzeczy, tak. Ale z projektowaniem przeszłam kilka różnych etapów, od nauki szycia przez projektowanie ubrań, projektowanie biżuterii, więc w tej całej drodze było wiele różnych prób zaczepienia się o jakiś konkretny kierunek, przedmiot. I dla mnie jest ważne, co teraz powiem, mniej więcej 5-6 lat temu mam jakąś tam stronę na Facebooku projektanta. To była strona projektanta mody. I któregoś dnia myślę sobie, kurczę, to hasło projektant mody, ono mnie bardzo ogranicza, bo ja już dawno przestałam być projektantem mody. Ja po prostu jestem projektantem. I zależnie od potrzeb i sytuacji projektuję różne rzeczy. I to są czasami instalacje, to są czasami różne dziwne konstrukcje dla artystów, to czasami są właśnie ubrania, a często jest to biżuteria i różne dziwne rzeczy, o których jeszcze sama nie wiem. Więc tak naprawdę stwierdziłam, no nie, ja po prostu projektuję. To jest to coś, co ja tworzę. Ja cały czas zmieniam rzeczywistość wokół siebie, a zmienia się tylko materia, tak? Czasami to jest drewno, czasami to są pufy i jakieś gąbki, a innym razem to są maseczki, czepki i suknie na wielkie gale.
Byłyśmy nad zakładem kuśnierskim, czyli w twoim domu. W jakim miejscu we Wrocławiu?
Na Piłsudskiego, w starej kamienicy.
Jesteś wychowana w samym centrum wydarzeń wrocławskich.
Tak, 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 zdecydowanie. Nawet miałam taki epizod, kiedy przeprowadziłam się na kilka lat na Wrocławski Oporów, który bardzo lubię oczywiście, natomiast kilka lat później przeprowadzając się z powrotem do centrum, pewien pan zdziwiony moją decyzją mówi, no ale jak pani mieszka na Oporowie, pani się przeprowadza tutaj do takiej dzielnicy, ale w ogóle on nie mógł zrozumieć, o co chodzi. Ja mówię, wie pan co, bo ja zrozumiałam, że moje serce bije rytmem tego miasta. Ja wtedy, kiedy jestem i kiedy słyszę tramwaje, kiedy słyszę autobusy, szum ulicy i ten gwar taki wielkomiejski, ja wtedy czuję, że żyję. Mówię, jeśli tego nie ma, to ja wpadam po prostu w stany depresyjne, w stagnację. Ja żyję innym rytmem. Ja żyję po prostu rytmem centrum miasta. Ja to zrozumiałam po 6 latach życia na Oporowie, że jestem bardzo dynamiczną osobą, zmienną, że jestem bardzo spontaniczna i ja muszę żyć w samym centrum. I dodatkowo właśnie ten rytm tego budzącego się miasta jest tym czymś, co jest dla mnie motorem do życia. Ja czuję, że żyję właśnie tutaj.
Ale był czas, że z tego miasta się wyprowadziłaś i wyjechałaś w świat.
Tak, wyjechałam do Neapolu. Właściwie wyjechałam na chwilę, zostałam tam parę lat dłużej.
To też moda skłoniła cię do tego, właściwie, żeby wyjechać do właściwie, Włoch i tam...
Właściwie tak, no, znaczy muszę się przyznać, skoro rozmowa jest szczera i ma mieć wartość dla słuchaczy, to trzeba mówić prawdę. Wyjechałam mając niespełna 19 lat i właściwie wtedy już byłam absolutnie przekonana, że ja chcę tworzyć modę. Miałam dwa kierunki, które mnie interesowały. Jednym było malarstwo i Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Drugim było projektowanie mody.
Ale wyjechałaś na studia, na konkretną uczelnię?
Nie, nie. Ja wyjechałam...
Bo skoro niespełna 19 lat, to musiało być chwilę po maturze.
Tak. Ja wyjechałam z powodów prozaicznych, ponieważ chciałam zarobić na maszynę. Ja chciałam wrócić do Polski absolutnie. Ja nie chciałam tam zostać. Wyjechałam, chciałam zakupić na maszynę, która się nazywa Overlock. Na tamte czasy ta maszyna była czymś absolutnie nieosiągalnym, a już na pewno nie dla mnie. Więc ja chciałam pojechać na 3 miesiące i przy tej okazji po prostu miałam plan i nadzieję czegoś się nauczyć, coś zobaczyć, pozwiedzać, zarobić parę złotych i wrócić do Polski, kupić Overlock i iść dalej do Łodzi na projektowanie mody.
A zarobić w jaki sposób? Miałaś pomysł na to, jak chcesz zarabiać?
Oczywiście, tak, tak, tak. Tak jak wielu młodych ludzi, chciałam zbierać pomidory albo chciałam tam inne rzeczy robić. No generalnie ostatecznie byłam nianią dla dzieci i zarobiłam na tą maszynę. Natomiast w międzyczasie poznałam wspaniałych ludzi i jakoś tak się potoczyło, że ja tam po prostu zostałam. No i zostałam tam na z przerwami, bo przyjeżdżałam czasami na kilka miesięcy do Polski i wracałam, no ale mniej więcej to może było około 6 lat. Tak.
I tam pracowałaś cały czas jako niania, czy
nie,
tam zaczęłaś właśnie rozwijać swoją pasję?
Nie, ja pracowałam jako, wiadomo, młody człowiek musi sobie zarobić jakoś na utrzymanie, więc ostatecznie opiekowałam się, robiłam zakupy dla takiej starszej pani. W domu tych pań, bo to były trzy panienki, mieszkałam w mieszkaniu kompozytora nadwornego króla Neapolu, pana Evo Maronardella. No i właśnie, mieszkałam w pięknym domu, gdzie byłam traktowana jak wnuczka, gdzie w moim pokoju stał fortepian. Było mnóstwo fantastycznych wspomnień właśnie po tym kompozytorze. Mieszkałam z osobami, które mieszkały wcześniej na dworze królewskim w ogóle w Neapolu, więc to były osoby niezwykłej klasy i też posługujące się najpiękniejszym językiem włoskim, jaki mogłam sobie wyobrazić.
I takiego się uczyłaś?
One dały mi ten pierwszy szlif, dały mi taką odwagę, żeby później kontynuować naukę, żeby później robić dalsze rzeczy, więc to jest piękna przygoda.
I długo z nimi mieszkałaś?
Nie, może z 2,5 roku. Równolegle chodziłam do szkoły, równolegle zaczęłam się uczyć w pracowni pewnego artysty. Artysty, który szył. To był krawiec, jakich we Włoszech jest wielu. Krawiec, który zajmuje się szyciem odzieży męskiej na poziomie alta moda. Jest alta moda maschile, to jest tak jak we Francji mówimy haute couture, to jest alta moda we Włoszech.
Czyli to jest taka dla tych wybranych.
To jest absolutnie dla wybranych. I to jest taka moda, która jest szyta od początku do końca ręcznie, projektowana indywidualnie na zamówienie, szyta z najwyższych, znaczy z najlepszych tkanin, odszywana najlepszymi podszewkami, z najlepszych tkanin z całego świata, z najdroższych kaszmirów. I u tego pana nauczyłam się chyba najwięcej w moim życiu.
I tam były maszyny, do których mogłaś usiąść?
Nie,
mogłaś...
ponieważ tam w ogóle nie było maszyn.
Wszystko ręcznie?
Tak. Wiem, że to może być szokujące, chociaż w Polsce praktycznie takiej mody nie ma. Oczywiście ta moda męska nie była dla mnie... Ja nie chciałam tego robić w życiu. Ja byłam absolutnie zafascynowana modą kobiecą i takie miałam plany. Natomiast to jest taki szlif, tak? Ja moment, w którym tam się pojawiłam w tej pracowni, ja... Przypuszczalnie byłam już bardzo utalentowaną jak na swój wiek osobą i myślę, że mogę to spokojnie powiedzieć i nie mam tutaj w ogóle żadnych skrupułów. Ja nie przyszłam z niczym, ja już miałam pewien potencjał, jako 18-latka sprzedawałam pracę w galeriach, ale...
Prace uszyte przez siebie?
Tak, tak. Natomiast ten człowiek, on mnie oszlifował po prostu. On mi pokazał, czym jest jakość, czym są szlachetne surowce, pokazał mi pewien pietyzm tej pracy. I to, czego w Polsce do tej pory nie ma, czyli szacunek dla krawca, bo krawiec jest artystą. To jest ten człowiek, który dotyka nas tymi dłońmi i jest najbliżej naszego ciała, tak? Czyli jeśli chcemy mieć pięknie skrojone ubranie, to musimy mieć dobre relacje z tym krawcem, tak? Musimy umieć się komunikować i zdradzić czasem sekrety, tajemnice. I to jest cenne. We Włoszech zawód krawca jest zawodem cenionym i to jest ta duża różnica między tym, jak się żyje i pracuje w Polsce i we Włoszech. We Włoszech krawiec, który tworzy alta moda, jest mistrzem. On jest po prostu, to jest czarodziej. I jest otoczony taką estymą, że właściwie jak się mówi, ten pan jest krawcem, to w naszym tutaj rozumieniu, to tak samo jakbym powiedziała, ten pan jest lekarzem, ten pan jest architektem. I to jest piękne, tak, że ta praca, to rękodzieło artystyczne jest niezwykle cenione. Także tak spędziłam kilka długich lat mojego życia, ale Włochy to były dla mnie też muzea. To było też obcowanie z modą na poziomie właśnie tym najwyższym, ponieważ ja permanentnie jeździłam po wszystkich butikach. Odwiedzałam wszystkie najsłynniejsze wystawy, jakie tylko były możliwe. Estetycznie jestem wykształcona we Włoszech. I to wszystko, czego się nauczyłam, takie rozsmakowanie się w detalu, to wynika tak naprawdę z obserwacji, z nauki tamtejszej mody, świata, ponieważ Włosi są niezwykłymi estetami.
Wspomniałaś, że Włosi są estetami, to tam nabrałaś tego doświadczenia, tego szlifu krawieckiego od niezwykłego człowieka, ale też żyłaś w kraju, w którym rządzi w niektórych regionach mafia.
Ja nie mogę powiedzieć, żebym miała taką styczność bezpośrednią, chociaż krawiec, który mnie uczył, faktycznie szył dla mafii neapolitańskiej, to nie było żadną w ogóle tajemnicą, o. ponieważ ci ludzie uwielbiają być niezwykle szykowni. Oni bardzo dbają o swój wizerunek i najczęściej na takie usługi, tak ekskluzywne, no stać po prostu określoną grupę osób. Mieszkałam w Neapolu, a wiadomo, w Neapolu rządzi właśnie Gomorra, czyli mafia neapolitańska. Ja nie mogę powiedzieć, bo to byłoby dużym zakłamaniem, że ja miałam z nią styczność. Ja domyślam się, że miałam z nią styczność. Znałam bardzo wielu ludzi, chodziłam na targi. Wielokrotnie byłam w trakcie takich nalotów policyjnych, gdzie wokół mnie po prostu nagle latały helikoptery, jeździli na skuterach, na motocyklach karabinierzy z bronią po prostu gotową do wystrzału i były różne takie sytuacje średnio przyjemne, gdzie trzeba się było chować po prostu jak najszybciej do jakiegokolwiek miejsca, żeby po prostu nie dostać w łeb, mówiąc brzydko. Więc no No, to jest miasto, które uczy, na pewno uczy i trzeba być ostrożnym, tak? Ja je kocham, uwielbiam po prostu Neapol, ale Neapol ma różne oblicza i trzeba być absolutnie świadomym tego, gdzie się przyjechało i że to nie są żarty, tak? I że tam naprawdę jest bardzo duża przestępczość, więc trzeba mieć szacunek do tych ludzi, którzy tam rządzą na różnych poziomach, nie tylko do państwa, ale również tam rządzi mafia i trzeba wiedzieć, którymi drogami się poruszać. No Włochy są takim krajem bardzo mocno podzielonym i północ żyje zupełnie inaczej, południe wytwarza żywność i też żyje inaczej. I
twoje
to,
serce jest?
Moje serce jest tutaj, jest we Wrocławiu, a we Włoszech, jeśli moje serce gdzieś jest, to jest w Neapolu na pewno i jest na takim starym targu rybnym, który kocham. Tak, tam jest moje serce, neapolitańskie.
Moniko, przyszedł moment, że zaczęłaś też organizować pokazy mody. Pierwszy pokaz, który zorganizowałaś i wybieg, na którym pojawiły się dziewczyny?
Tak, to się zdarzyło bardzo szybko, ponieważ chyba 2 albo 3 tygodnie po moim powrocie z Włoch dostałam spontanicznie informację, że mogłabym wystawić kolekcję, że jest taka możliwość i miejsce było spełnieniem moich największych marzeń, ponieważ to było Muzeum Architektury, a jak wiadomo przez wiele
we
lat...
W Wrocławiu?
Tak, w Muzeum Architektury odbywała się taka impreza o nazwie Moda i Sztuka. I ja będąc nastolatką chodziłam na te pokazy i zawsze mi się wydawało, wow, taki wielki świat, w ogóle wielcy projektanci, ja też bym tutaj chciała. No i nagle się okazało, że przyjeżdżam do Polski, błyskawicznie kupuję tą maszynę po tych iluś latach i tak, i spełniam to jedno marzenie, a potem ktoś mówi, słuchaj, bo jest taka możliwość, no i możesz się wystawić i to na dodatek w sali romańskiej, gdzie jest taki przepiękny, wtedy jeszcze centralnie umiejscowiony bułku romański z jednego z wrocławskich kościołów. I ja się nawet 5 sekund nie zastanawiałam, ponieważ tego w tym momencie spełniło się moje marzenie, tak? Kolekcja była inspirowana modą lat 40. No i zrobiłam to. Oczywiście wychodząc, jak zwykle się rozpłakałam ze wzruszenia, że wow, udało mi się. To był ten pokaz, który był pierwszy, ale nie był to pierwszy w moim życiu, ponieważ pierwszy zrobiłam jako 14-latka. To była 8 klasa szkoły podstawowej i to był pokaz biżuterii. Więc ja tego robiłam strasznie dużo, więc w ogóle mi jest ciężko powiedzieć, co jest pierwsze. Ale mogę powiedzieć, co było najważniejsze. Były 2 takie pokazy. Pierwszy pokaz zorganizowałam, taki dla mnie bardzo kluczowy, to był chyba 2002 rok dokładnie. Wybuchła wojna w Zatoce Perskiej, z którą bardzo się nie zgadzałam i strasznie mi się nie podobało to, co się tam dzieje, pewien rodzaj bezprawia, takiej zachłanności Stanów Zjednoczonych. Nie cierpiałam George'a Busha i tego, co tam wyprawia. No i zaczęłam patrzeć, co się dzieje na ulicach, jakie są protesty. No i były marsze pacyfistów. Te marsze pacyfistów mniej więcej wyglądały tak, że pożal się Boże, garstka bezbronnych ludzi, których nikt nie posłucha, tak? Oni wyglądali, krótko mówiąc, żałośnie. Smutno, nikt by się ich nie bał, tak? I wymyśliłam sobie taką koncepcję, że ja w takim razie, skoro mundur czyni żołnierza, tak? I ktoś występuje w mundurze i jest taki strasznie ważny i jest poważany, to ja w takim razie uszyję mundury dla pacyfistów. I zrobiłam kolekcję, która nazywała się Defilada Mody. Zbierałam przez miesiąc, może 2 tkaniny, czyli stare mundury ze wszystkich możliwych zakątków świata, resztki tych mundurów, mundury wojsk amerykańskich, szwedzkich, polskich, wszystkie, po prostu bez wyjątku. I z tych mundurów uszyłam kolekcję. pocięłam, wykorzystałam fragmenty, elementy, kieszenie, z niektórych zrobiłam nawet bikini. Ja je po prostu zbezcześciłam. Ja, córka oficera, zrobiłam coś tak strasznego. I ostemplowałam te wszystkie ubrania stemplem zrobionym z ziemniaka, z taką wściekło-czerwoną pacyfą. I zrobiłam taki swój własny protest na to, co się dzieje w Zatoce Perskiej. Ja się teraz z tego śmieję, ale ja byłam tym bardzo przejęta i myślę, że tak, że to miało swoją wartość. To była taka moja forma protestu, manifestu, że się nie zgadzam, tak, żeby ktoś, kto nosi mundur, po prostu robił takie rzeczy. Ta kolekcja wzbudziła niesamowite emocje i była pięknym wydarzeniem. Była pokazywana później na Akademii Sztuk Pięknych. Miała kilka odsłon i faktycznie była czymś bardzo mocnym. Ona była taka, ona była manifestem i była protestem po prostu grupy młodych, fantastycznych ludzi, którzy założyli te ubrania i szli po prostu przy dźwiękach fantastycznej muzyki. Nawet chyba tam był Rammstein, jak pamiętam. Więc byliśmy bardzo, bardzo odważni i chcieliśmy po prostu zawojować świat tą ideą, że pacyfiści są dzielni, odważni i noszą też mundury i też się liczymy.
A ta druga wystawa?
A druga,
niezwykle ważna dla
a druga,
ciebie?
Tak, a druga była czymś, co z kolei dla mnie było ważne jako dla kobiety i już takiego zupełnie innego projektanta, bo pokaz Defilada Mody to był 2002 rok, a pokaz, o którym mówię, to już, no nie wiem, może to było z 10-11 lat temu. Ciężko mi powiedzieć, bo ja już tak oczywiście od kilku lat nie jestem aktywnym projektantem, więc jakoś mi się niestety zapomina. Ale to była kolekcja, która została wystawiona znowu w Muzeum Architektury, już w trakcie wielkich pokazów, jakie się tam odbywały. Calais, dedykowana starym francuskim koronkom z XIX wieku. I sprowadzałam z Francji, z Niemiec, również z Włoch, stare koronki, resztki, rwane koronki.
I od starych sukienek, od starej bielizny.
Tak, i z takich starych koronek, które były w różnym stanie, tak, zachowania. Częściowo z tego stworzyłam kolekcję, częściowo kupiłam nowe, współczesne koronki i stworzyłam kolekcję bielizny. I dlaczego to jest takie ważne? Bo bielizna właściwie nie jest niczym może szczególnym, tak? Tu wszyscy wiemy, wszystkie kobiety noszą bieliznę, ale ja chciałam stworzyć bieliznę, która pokazuje kobiety. Pokazuje kobiety nie z perspektywy takiej taniej seksualności. Ja je chciałam odrzeć z tej taniej seksualności. Chciałam je pokazać jako piękno, że one są jak rzeźby, że ciało kobiece jest po prostu jest piękne. I cała ta kolekcja, te wszystkie ubrania były właściwie taką formą struktury, rzeźby oplatającej te kobiece ciała. Muzyka, przy której została wystawiona, też nie była bez znaczenia, bo to była jazzowa aranżacja Preludium Fryderyka Chopina. Pokaz otwierała baletnica, szła na boso, w czymś takim, co trudno nazwać halką, peniuarem. Po prostu ja uszyłam coś, co było jak biżuteria na ciało, bardziej niż po prostu bielizna funkcjonalna. I osiągnęłam efekt, ponieważ po tym pokazie przyszli ludzie i byli wzruszeni, że dostrzegli piękno. Piękno, które nie wynika z mody, a wynika z człowieka, który je nosi, z jego proporcji, z włosów, ze sposobu poruszania się. Z dynamiki ciała, po prostu.
Ciała, które nie musi być idealne.
Tak, że człowiek jest piękny. I ja to chciałam pokazać i to mi się udało i to jest chyba jedna z takich bardziej wartościowych rzeczy, które zrobiłam w trakcie tych iluś lat projektowania mody. To oczywiście była pewna filozofia, jakaś taka moja chwilowa iluzja, że tak może być. Oczywiście żyjemy w innej modzie. Ale to nie był produkt, tak? Ponieważ jeśli szyjesz ręcznie na nagiej modelce coś, co po prostu jak pnącza, jak bluszcz oplata jej ciało, to jest to w ogóle jest to niemożliwe do zrealizowania w warunkach szwalniczych, masowych, produkcyjnych. A myślę też, że nieliczne kobiety przyjdą i będą chciały stać w takiej formie przed projektantem. Także to po prostu była piękna koncepcja na to, jak ozdobić kobietę, jak ją pokazać.
Kolory to jest ewidentnie twoja pasja też chyba.
Ja kocham kolor i kolor to jest tak, to jest to coś, co mnie wewnętrznie wzmacnia i buduje. Myślę, że wszyscy wiedzą, że kocham się w kobaltach, noszę je na sobie, więc to już nie jest żadna tajemnica. Ja po prostu uwielbiam sztukę, jaką uprawia Waldek Kuczma i jestem jego po prostu zagorzałą absolutnie fanką, więc tak, teraz... Wszyscy już powiedzą, że jestem nieobiektywna, ale ja...
Padło,
tak. Trzeba być odważnym. Uwielbiam to, co robi Kuczma, jest alchemikiem. W obrębie koloru drugą taką osobą, którą uwielbiam za kolor jest Kasia Kulpa i po prostu to są ci ludzie, którzy żyją i tworzą w taki sposób, który jest mi najbliższy. Ale to nie oznacza, że ja nie cenię innych artystów, bo oni też mnie fascynują i są mi strasznie potrzebni. Ja to teraz bardzo podkreślam, żeby nikt się na mnie nie gniewał. Także kolor, tak, powiedziałaś, że jestem kolorowym ptakiem.
I czy to, co nosisz na sobie, to twoje rękodzieło?
Nie. Więc tak, ja powiem tak, ja nie jestem kolorowym ptakiem, bo ja przez bardzo wiele lat chodziłam ubrana głównie na czarno albo na czarno-biało i tak chodziłam ubrana mniej więcej do 2016-17 roku. Ja byłam zawsze czarna. Nosiłam czarne spodnie, czarne koszule, czarne golfy i chodziłam tak jak większość projektantów. Ja wiem, że być może teraz to jest nie do pomyślenia, ale tak jest. I w którymś momencie właśnie zetknięcie się ze sztuką i ten powrót do takich korzeni, do tej miłości mojej wewnętrznej, takiej sprzed wielu, wielu lat, czyli do malarstwa, spowodował, że ja postanowiłam mieć te kolory na sobie. Że ja w ogóle nie jestem smutna, że ja mam być może czasami taki wyraz twarzy, taki trochę zasępiony, ale on bardziej wynika z tego, że ja myślę i mam taką minę, a nie dlatego, że jestem po prostu zła, czy smutna, czy jakaś tam taka. I w związku z tym właściwie kontakt z malarstwem pozwolił mi na to, żeby pokazać, kim jestem, tak? To jest jakby, ja się czasami śmieję i mówię do kogoś ze znajomych, mówię, a dzisiaj ubrałam się w ten obraz na przykład, tak? I to jest zabawa, tak? Że ja po prostu kocham te obrazy, więc ubieram się, dzisiaj jestem ubrana w obraz Anki Mierzejewskiej, który u nas wisi, tam jest para kochanków, więc dzisiaj jestem tym obrazem. Pozdrawiam Ankę.
Bardzo pozdrawiamy
tak.
Ankę.
Jeśli zostanie mi zrobione zdjęcie, to będzie wiadomo, o który obraz chodzi, więc tak, więc ja odważyłam się na używanie kolorów na sobie i potem nagle stwierdziłam, że one mi nawet służą i że ja po prostu czuję się w tym fantastycznie. Więc już się nie boję koloru na sobie, nie boję się być widoczna.
A co do uszycia?
A co do uszycia, to mi się to bardzo rzadko zdarza. Chyba po prostu z natury rzeczy jednak jestem dość skromną osobą. Po prostu jeśli zdarzy się taka sytuacja i ja będę miała wyglądać jak gwiazda, to uwierzcie mi, że ja na pewno sobie uszyję sukienkę, ale póki co tych okazji jest niewiele. Ja lubię po prostu prostotę, lubię skromność i chyba też po prostu lubię ubrania z second handów. I to lubię najbardziej.
Pokażemy.
Mam mnóstwo drobiazgów na sobie, które są jak amulety, więc no niestety, tak.
Te projekty, które tworzyłaś, które możesz jeszcze stworzyć, chciałabym zobaczyć na takim wybiegu wśród obrazów wrocławskich artystów, wśród muzyki wrocławskich muzyków. Miejscu na Czystej. Tam jest taki długi wybieg.
Oj, czy ja powiem to tak. W 2005 roku brałam udział w największym chyba wówczas konkursie dla projektantów w Oscarach Mody i finał był w Warszawie, ale na Czystej we Wrocławiu, ponieważ to jest moje miejsce i moje ukochane miasto, te pokazy również się odbyły. I na Czystej, nie wszyscy o tym wiedzą.
Ale w tym samym budynku?
W tym samym budynku, w tym samym holu, na Czystej były już moje pokazy. Więc ja wróciłam do tego miejsca, które bardzo lubię i bardzo cenię za po prostu niezwykłą architekturę i nastrój, jaki tam panuje. Ale ja ten budynek po prostu kochałam. Więc tak. Więc...
I chyba kochasz, skoro tam wróciłaś, skoro tam jesteś, tam najczęściej można cię spotkać.
Tak.
Tam jest szansa może na jeszcze kolejny pokaz.
Więc to, o czym mówisz, to jest właściwie, powiedziałaś to głośno, to coś, co bardzo wielu moich przyjaciół, znajomych powtarza nieustająco, że nie mogą tego przeboleć, że ja nie realizuję jakby dalszej pracy jako projektant. Ja nie wykluczam. Ja wiem, że to już jest czas, ale ten czas wyznaczę ja.
Ten czas przyjdzie sam.
On przyjdzie sam, tak. To są duże emocje, ja je znam, więc ja wiem, że to się zdarzy.
Czekam na taki pokaz, kiedy przyjdzie ten czas. Moniko, bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za rozmowę i śmiało powiem do wszystkich, do zobaczenia na Czystej, w galerii na Czystej.
Ja zapraszam wszystkich do Eclectic Art, bo moje serce projektanta jest tam. Jeśli ktoś chce wiedzieć, kim jestem ja jako człowiek i co mnie definiuje, zapraszam na kawę. Zapraszam do spotkania w Eclectic Room, na koncertach. Zapraszam po prostu, proszę nas śledzić na wszystkich mediach społecznościowych, ponieważ to miejsce stworzyła grupa niezwykle wrażliwych ludzi. Jestem tylko częścią tego miejsca, więc myślę, że spotkanie z nimi wszystkimi będzie kluczowe. Bardzo dziękuję.